Reginald Osgerby, dowódca Shermana, służący w brytyjskim drugim pułku 5 and 4th Yeomanry. Tak wspominał walki z lata 1944 roku. Minęliśmy Itche, panie. Przejechaliśmy przez małą wioskę Dudoville. Czekałem, aż reszta oddziału podejdzie z tyłu. Byłem w dobrej pozycji z ukrytym kadłubem. Strzelaliśmy z Browninga do Niemców po drugiej stronie pola, jakieś 200-300 yardów dalej. Działo przeciwpancerne musiało obejść naszą pozycję i trafiło nas z lewej strony. Pocisk przeszedł przez wieżę i zabił mojego strzelca i operatora i zranił mnie. Miałem wtedy głowę na wierzchu, no i zajrzałem do środka czołgu. Wyglądało to paskudnie. Strzelec i operator z pewnością zginęli. Nie było sposobu, aby im pomóc. Jedyne, co mogłem zrobić, to wydostać je, zanim uderzy następny pocisk. Udało mi się wyjść z czołgu razem z kierowcą i drugim kierowcą, ale z pozostałej dwójki praktycznie nic nie zostało. Skończyłem w rowie, próbując znaleźć opatrunek pierwszej pomocy. Polegli zostali pochowani w Dudoville. To był koniec mojej wojny. W większości wypadków tak właśnie kończą się historie tych pancerniaków, którym udało się przeżyć uszkodzenie własnego czołgu. Uszkodzenie poprzez penetrację pancerza. Narracja siłą rzeczy podąża za żywymi, za tymi, którzy opowiadają historię. To jest w pełni zrozumiałe. Za to dalsze losy takiego uszkodzonego czołgu toczyły się już nie na głównej scenie, ale gdzieś za kulisami bitwy. Przecież jeśli czołg nadawał się do naprawy, tak wcześniej czy później musiał wrócić do służby. W przypadku relacji Osgerby'ego oznaczało to, że ktoś musiał posprzątać to, co zostało z dwóch zabitych czołgistów. No właśnie, dzisiaj przyjrzymy się jednej z najtrudniejszych prac w jednostkach pancernych, jak żołnierze II wojny światowej wspominali sprzątanie czołgów ze zwłok zabitych, kto naprawdę podejmował się tego zadania. Zacznijmy jak zawsze od samego początku. 2 lata temu w materiale o prawdziwym koszcie utraty czołgów nakreśliliśmy kluczowe dla nas fakty. Dziś warto przypomnieć dane Amerykanów zebrane w 1951 roku. Otóż po przebadaniu próbki liczącej 841 zniszczonych czołgów na froncie zachodnim wychodziło na to, że połowa z nich nie nadawała się do naprawy. Czyli z drugiej strony połowa tych czołgów nadawała się do naprawy i nadawała się, aby wrócić wcześniej czy później do służby. Z czego Amerykanie liczyli, że średnio na utratę średniego czołgu, czyli jakiejś wersji czołgu M4, przypadały straty na poziomie 2-3 ludzi, licząc zarówno rannych, jak i zabitych, w nieznanych niestety proporcjach. Możemy założyć, że przy kompletnym zniszczeniu czołgu straty nieodwracalne w ludziach były większe. I nie da się odciąć tematu zabitych czołgistów od szerszego kontekstu tego, jak skonstruowane były jednostki pancerne. Bo gdzieś na samym końcu tych struktur znajdowały się jednostki pomocnicze, przede wszystkim kompanie techniczno-naprawcze, odpowiadające za m.in. ściąganie z pola walki uszkodzonych pojazdów. No właśnie, żadna z sił II wojny światowej nie mogła sobie pozwolić na całkowicie dowolne szastanie sprzętem, szczególnie tak drogim i ważnym na polu walki jak czołgi. Logistyka naprawy uszkodzonych pojazdów była kluczowa dla wszystkich uczestników II wojny światowej. Zasadniczo dojrzałe struktury armii zostały przygotowane na 2 scenariusze. Naprawę na tyłach dywizji oraz w poważniejszych przypadkach na dalekich tyłach frontu w specjalistycznych warsztatach. Tylko jeden amerykański batalion pancerny miał aż 4 sekcje naprawcze oraz jeszcze osobny wyspecjalizowany pluton naprawczy. Do każdej dywizji pancernej dołączano zaś batalion sanitarny. Niemiecka dywizja pancerna też dysponowała poważnym zapleczem medycznym, kompanią ambulansów i kompanią sanitarną. Pełniły tylko pozornie zbliżone role. W wielkim skrócie, kompania ambulansów była dość niewielka i miała transportować rannych do szpitala polowego. Kompania sanitarna miała zaś aż 93 noszowych, do tego lekarzy, aptekarzy i swój niemały transport zmechanizowany. We wszystkich tych wyliczeniach tracimy jednak ludzką perspektywę na to, jak w praktyce wyglądał proces otrzymania uszkodzonego czołgu, posprzątania go i doprowadzenia go po raz kolejny do użytku. Całe szczęście, jednym z najlepszych źródeł w temacie kulisów działania amerykańskiej dywizji pancernej w czasie II wojny światowej są wspomnienia Beltona Y. Coopera, służącego w batalionie naprawczym 3 dywizji pancernej. Choć z perspektywy jego ocena skuteczności amerykańskich pojazdów jest nieco krótkowzroczna, tak na pewno jego perspektywa na działanie jednostek pomocniczych amerykańskiej dywizji pancernej pozostaje unikatowa. To tacy ludzie jak Belton Y. Cooper mieli wgląd w to, jak wyglądały naprawdę wnętrza uszkodzonych czołgów. A przecież charakter obrażeń pancerniaków był przerażający. Ciała wystawiono na ogromne siły broni przeciwpancernej, a ciasne przestrzenie pojazdu zatrzymywały wszystkie fragmenty rozerwanych tkanek. Oto jak Cooper wspominał pierwszy kontakt z uszkodzonym czołgiem. Założyliśmy nasz pierwszy punkt zbiórki pojazdów VCP na południowej stronie wzgórza, przy głównej drodze prowadzącej przez Irel w kierunku autostrady Saint-Jean-DD. Ekipy ratunkowe zaczęły sprowadzać pierwsze pojazdy. Pierwszą ofiarą był czołg średni M4 z ciałem jednego z członków załogi wciąż w środku. Wszedłem na wieżę, aby zbadać uszkodzenia, ale celowo nie spojrzałem na ciało, które nadal było w środku. Siła uderzenia zabiła strzelca. Pocisk przeszedł prosto przez jego peryskop. Zdałem sobie sprawę, że nie możemy naprawić go w terenie, ponieważ uchwyt musiał zostać obrobiony maszynowo. Musieliśmy ewakuować czołg do kompanii uzbrojenia. Oznacza to, że w tym wypadku czołg dotarł z zabitym pancerniakiem w środku i niczym gorący kartofel przeszedł drogę z frontu do punktu zbiórki pojazdów, a następnie do kompanii uzbrojenia. Nie było to regułą, ale w tym temacie w ogóle jest mało twardych reguł. Tak naprawdę wszystkie strony konfliktu na gorąco, w ogniu starały się tworzyć zasady podejścia do zmarłych. Amerykanie w specjalnym dokumencie o numerze 26 z 9 czerwca 1944 roku na bazie zebranych doświadczeń pisali, że odpowiedzialność za usuwanie zwłok własnych i przeciwnika należy do każdego poziomu dowodzenia. Nie nakreślano jakichś rygorystycznych zasad. Każdy dowódca, nawet na poziomie sekcji, czyli drużyny, mógł zostać wskazany do zajęcia się problemem zwłok na polu walki. Przy uspokojeniu frontu do akcji wkraczały specjalne kompanie kwatermistrzowskie, odpowiedzialne za rejestrację i grzebanie zmarłych. To ich żołnierze mogli zostać skierowani do identyfikacji, usunięcia i grzebania zmarłych w pojazdach, ale amerykańskie dywizje pancerne mogły oprzeć się w tym zadaniu także na własnych batalionach medycznych. Ale nie zapomnijmy też o uniwersalnym odruchu próby ratowania rannych przez członków tego samego oddziału. Rzućmy okiem na relację Friedricha Sandera, niemieckiego pancerniaka, który tak opisywał zniszczenie czołgu z jego plutonu na początku października 1941 roku. Siła wybuchu miny, która eksplodowała pod pojazdem, roztrzaskała dno kadłuba wraz z dolnym włazem i rozerwała na strzępy wszystko wewnątrz. Udało się wyciągnąć Gosslera żywego, ale obie jego nogi są mocno poszarpane i wiszą jedynie na cienkich paskach ścięgien i mięśni. Potem muszę zająć się Oberholcem. Wciąż siedzi na stanowisku kierowcy i nie może się ruszać. Nie chce, żebyśmy go dotykali. Woli zostać w czołgu. Wszystko jest mu obojętne. Mimo to dwóch żołnierzy ostrożnie go wyciąga. Ma złamany kręgosłup, jest całkiem sparaliżowany i z trudem może mówić. Chce krzyczeć. Po prostu wszystko wywrzeszczeć. Moje nerwy już więcej nie zniosą. Zaczęliśmy wyjmować z czołgu zwłoki Wiganda. Chłopak nie cierpiał długo. Życie musiało błyskawicznie ulecieć z jego kompletnie zniszczonego ciała. Mały Zimmerman założył martwemu pas ewakuacyjny, ale nie mogliśmy go wyciągnąć, ponieważ jego stopy były zaklinowane. Musiałem uwolnić poszarpane zwłoki kilofem. Akumulator wbił mu się w podbrzusze. Jedna stopa leżała między drewnianymi skrzynkami amunicyjnymi. Ciało zostało rozerwane, a przy nodze wisiały mięśnie. Smród ciepłej krwi mieszał się z odorem kwasu z akumulatora. Wszystko, czego dotykałem, było śliskie od posoki. Głowa Wiganda została wgnieciona. Nie mówcie mi nic o bohaterskiej śmierci. Nawet chirurg sztabowy, odznaczony EK1, krzyżem żelaznym pierwszej klasy, zrobił się blady i zapomniawszy o profesjonalizmie, stracił rozum na widok poszarpanych ciał. Choć od szybkiej reakcji kolegów zależał los rannych w uszkodzonych pojazdach, tak koszt psychiczny tych operacji mógł być bardzo wysoki. Opis wysiłku Sandera, by kilofem uwolnić jednego ze swoich ludzi, był mimo wszystko unikatowy. W powojennych historiach jednostek pancernych i pomocniczych losy pancerniaków właściwie były tematem tabu. Tak, macie rację, nigdy nie odpuszczę okazji spojrzenia na temat oczami Niemców, czy też szerzej oczami wroga. A kto by pomyślał, że od premiery mojej książki Wojna oczami wroga, sojusznicy Hitlera, minie za chwilę już 5 miesięcy. W kategorii książek o II wojnie światowej jest ona nadal na pierwszym miejscu sprzedaży w Empiku. Bardzo dziękuję, ale teraz możecie tej książki też posłuchać w postaci audiobooka. Wyszło 7 godzin 40 minut czytania. Łatwo zapomnieć, jak kluczowe dla polityki zagranicznej Hitlera było utworzenie szerszego frontu państw osi w latach 1940-1941. To zdecydowanie najdłuższy materiał, jaki miałem okazję nagrać. Cały proces należy do jednych z najbardziej pouczających doświadczeń w moim życiu. Praca lektora jest, okazuje się, cholernie trudna. Tym bardziej, jeśli chcecie bezpośrednio wesprzeć działanie mojego kanału, tak sprawdźcie audiobook Wojna oczami wroga Sojusznicy Hitlera w serwisie Storytel. Link do serwisu znajdziecie w opisie filmu, a my wracamy do tematu. Rzecz jasna, każdy czołg posiadał liczne włazy, które miały umożliwić załodze błyskawiczne wydostanie się na zewnątrz. Dzięki zachowanemu amerykańskiemu dokumentowi z 1942 roku Removal of Wounded from Tanks możemy przyjrzeć się metodom także przydatnym przy usuwaniu zwłok. Bazuje on w dużej mierze na brytyjskich doświadczeniach i brytyjskich czołgach. Przede wszystkim korzystano ze specjalnej uprzęży montowanej na ciele odpowiednio od rodzaju obrażeń. Zależnie od modelu czołgu, dostanie się do pancerniaka wymagało mniejszej lub większej akrobatyki. Nieraz jeszcze pod ogniem przeciwnika dochodziło do prób wydostania ciał z uszkodzonych pojazdów. Melchior Wańkowicz opisywał pewien przypadek spod Monte Cassino, gdy część z polskich Shermanów ryzykowała stoczenie się w wąwóz. Czołg podchorążego Średnickiego obrywa się, leci w wąwóz. Dowódca ranny w głowę. Działo przy koziołkowaniu urywa się z jarzma. Miażdży strzelca czołgu kaprala Antonika. Dalej Wańkowicz przekazywał relację jednego z uczestników próby oczyszczenia czołgu przewróconego gąsienicami do góry. Juman próbuje dostać się do czołgu od spodu przez wieżyczkę dowódcy. Bezskutecznie. Przeszkadzają nogi Antonika, który jest nieruchomy. Juman próbuje dostać się do czołgu przez klapę ratowniczą w podłodze czołgu. Udaje mu się. On od wewnątrz, a my pod czołgiem. Usiłujemy wydobyć Antonika. Jednak nawet o tym mowy nie ma, gdyż Antonik był zgnieciony i przyciśnięty osadą zamka do sufitu wieży, zaś działo przyciśnięte całym ciężarem czołgu od ziemi. Męczyliśmy się tak około 15 minut. To doświadczenie było uniwersalne. Zależnie od potrzeby, osobistej odwagi i poczucia odpowiedzialności zależało, na którym etapie zabity zostanie wyciągnięty z czołgu. Belton Y. Cooper za to szczegółowo opisywał gorsze rodzaje obrażeń. Gdy pocisk przebijał pancerz czołgu, zwykle po wnętrzu przedziału bojowego tryskała seria żarzących się cząsteczek. Każdy członek załogi, który znalazłby się na ich drodze, zginąłby natychmiast. W niektórych przypadkach, przy trafieniach z bliskiej odległości, pocisk uderzał w bok czołgu i przechodził przez niego na wylot, wychodząc po drugiej stronie. W takim przypadku załoga miała szczęście, ponieważ uniknęła strasznego efektu rykoszetu. Te wspomniane żarzące się kawałeczki potrafiły prowadzić do zwarć instalacji elektrycznej czołgu, co mogło powodować podpalenie. Czołg też mógł stanąć w ogniu w wyniku uszkodzeń zbiornika paliwa lub silnika. Jednym słowem, poważne uszkodzenia czołgu przeważnie oznaczały koszmarny los pancerniaka, który znalazł się na drodze tych sił zdolnych rwać, wyginać i przebijać pancerz. Wróćmy do cytatu. Kiedy pancerniak w środku czołgu otrzymywał pełną energię penetracji, czasami ciało, a szczególnie głowa, eksplodowało i rozrzucało krew, flaki i mózg po całym przedziale. To był okropny widok. Ekipa naprawcza musiała dostać się do środka i posprzątać szczątki. Próbowała trzymać części ciała razem, aby następnie przekazać je osobom zajmującym się rejestracją grobów. Za pomocą silnego detergentu, środka dezynfekującego i wody czyściła wnętrze czołgu tak dobrze jak mogła, aby moi ludzie mogli dostać się do środka i go naprawić. Nic dziwnego, że mało kto palił się do tej roboty. Polak służący przymusowo w Wehrmachcie, Czesław Knop, wspominał: przed wieczorem przyszedł do mnie szef. Pojedziesz ze mną. Niedaleko stąd jest uszkodzony jeden z naszych czołgów. Spróbujemy go stamtąd wydostać. Kierowca został zabity i jest nadal na swym siedzeniu. Nadjechał ciągnik. Wsiedliśmy z szefem i sprzętowym. Pojechaliśmy. Między dwoma domami stał czołg. Dowiedzieliśmy się, że placówki sowieckie stoją zaraz za domami i że jesteśmy na ziemi niczyjej. Troszkę to ochłodziło zapał ratowników. Zastanawiałem się, czy można by założyć linę od tyłu i wyciągnąć go kołowrotem. Wolałem jednak się nie wtrącać. Znaczyłoby to, że ja musiałbym wejść na wierzch, otworzyć właz kierowcy i sprawdzić, czy biegi są wyłączone, sięgnąć w dół ponad ciałem kierowcy i wyłączyć bieg. Nie należałoby to do przyjemności. Podumali jeszcze trochę, pomędrkowali i doszli do wniosku, że muszą go zostawić. Brytyjscy żołnierze podkreślali za to, że bardzo często ten przykry obowiązek brali na siebie duchowni jednostki. Jest w tym konkretna logika. Stuart Hills, weteran pułku Sherwood Rangers Yeomanry, wchodzącego w skład 8. Brygady Pancernej, wiele miejsca w swojej książce poświęcił osobie kapelana Leslie'ego Skinnera. Ukończył szkolenie na pastora prezbiteriańskiego w 1941 roku, a następnie zgłosił się na ochotnika jako kapelan armii. Uważał, że jego osobistym obowiązkiem jest pochowanie wszystkich ofiar śmiertelnych. Dziennik Skinnera zawiera drastyczne świadectwo makabrycznego zadania, którego się podjął, polegającego na usuwaniu zwłok z wypalonych czołgów. We wpisie z 17 sierpnia 1944 roku napisał: pochowałem 3 zabitych i próbowałem dotrzeć do pozostałych ofiar w czołgach, ale te były nadal zbyt rozgrzane. To miejsce to kompletny bałagan. Zabici piechurzy i kilku Niemców leżących dookoła. Straszna robota zbierania kawałków i ponownego ich składania w celu identyfikacji i pochówku. Dowódca szwadronu zaproponował, że udostępni mi kilku ludzi do pomocy. Odmówiłem. Im mniej ludzi, którzy żyją i walczą w czołgach, ma z tym do czynienia, tym lepiej. Wiedzą, że to się zdarza, ale przerzucanie ich uwagi na to nie jest dobre. To moja praca. Dziś przyprawiała mnie o mdłości bardziej niż zwykle. Jestem naprawdę chory. Wymiotuje. Jak zaskakująco obciążająca była taka praca na tyłach, najlepiej pokazują dalsze zapiski Friedricha Sandera, który z czasem stał się dowódcą plutonu zabezpieczenia. 30 października 1941 roku zanotował: Nie mogę już dłużej spędzać wojny tutaj, na tyłach, pośród szpitali i obozów wienieckich. Nie zniosę kolejnych rozdzierających scen, do których tu dochodzi. Jestem bliski płaczu, mam już tego dosyć. Jedna z opisanych scen ujawnia, o co naprawdę mu chodziło. Siegel przyglądał się wrakowi wozu unteroficera Müllera, w którym wciąż znajdowały się zwęglone zwłoki 3 pancerniaków. Hille, syn pastora, nie chciał ich wyciągnąć. Pewnie będę musiał to zrobić sam. Gdy chodzi o wydobycie ciał towarzyszy, nie znoszę wymówek o trupim jadzie. Jedyne, co możemy dla nich zrobić, to pochować ich doczesne szczątki w prawdziwym grobie. Jak widać, niezależnie od strony konfliktu, ten przykry obowiązek nieraz i tak musieli wypełnić ochotnicy albo oficerowie, którzy nie byli w stanie przymusić swoich żołnierzy do tego zadania. Sander sugeruje, że część z żołnierzy wymigiwała się, tłumacząc to kwestiami tak zwanego trupiego jadu, czyli substancji wydzielanych przez rozkładające się ciało. Otóż proces rozkładu rozpoczyna się już w godzinę po śmierci, ale bakterie są najbardziej aktywne w dobę po zgonie. Idealne warunki dla bakterii odpowiedzialnych za rozkład to temperatura pomiędzy 25 a 38 stopni Celsjusza. Zależnie od warunków na zewnątrz, wnętrze czołgu mogą stać się niezwykle gorące albo właśnie bardzo zimne, ale w większości wypadków przy umiarkowanej pogodzie wiosennej i letniej tak naprawdę możemy założyć, że właśnie we wnętrzu pojazdu panowały najlepsze czy też najgorsze warunki dla procesów gnilnych. Efektem tego procesu był przede wszystkim okropny smród, za który odpowiadały głównie powstające w trakcie rozpadu tkanek ptomainy. Wszystko to w bardzo ciasnej przestrzeni opancerzonego pojazdu. Często dochodziło do jednej z dwóch skrajności. Zwłoki były albo spalone, albo zgniłe. Wedle dzienników kapelana Skinnera, kapelan w brytyjskich jednostkach miał prawo wskazać do 5 ludzi, którzy pomogliby mu w uprzątnięciu zwłok zabitych. Uznawał jednak, że było to bardzo niepraktyczne. Wezwanie żołnierzy z jednostek pomocniczych tylko w tym celu było za to logistycznym wyzwaniem, a może raczej kłopotem. Dlatego argumentował: zawsze miałem silne przeczucie, że im mniej ludzi walczących w czołgach zobaczy, co się dzieje z czołgiem trafionym pociskiem przeciwpancernym, tym lepiej. Fakt, że w głębi duszy wszyscy wiedzieli, nie zmieniał mojego zdania, że wolałem sam oczyścić czołg, niż, jeśli to było możliwe, przyjąć pomoc załóg. W każdym razie czołgi były zrobione po to, żeby do nich wsiadać, a nie żeby z nich wysiadać. Nie było zbyt wiele miejsca dla jednego człowieka ponoszącego ciało z fotela kierowcy lub z wieży czołgu, nie mówiąc już o więcej niż jednym. Gdy czołg został trafiony, a ranni uciekli, inni członkowie oddziału wiedzieli, że w pojeździe pozostały zwłoki jednego lub więcej ich towarzyszy. To w tym znajdowali pocieszenie, że ja albo ktokolwiek inny brał ten ciężar na siebie, nawet jeśli faktyczne wywiezienie poległych w celu pochówku musiało poczekać. Morale i potrzeby duchowe ludzi, którzy faktycznie walczyli, wydawały mi się najważniejsze. Ale Stuart Hills wspominał też sytuację, która przerosła nawet tego legendarnego kapelana. W czołgu Campbella znajdowały się 3 ciała, częściowo spalone i przyspawane do siebie. Z trudem udało się kapelanowi zidentyfikować Campbella, ale nie był w stanie wyjąć ciał. Hills nie był świadkiem dalszego procesu. Ten wątek mimo wszystko wraca nieustannie, że pancerniacy potrafili specjalnie unikać wejścia za te kulisy i nie drążyli dalszych losów uszkodzonych czołgów. Ale nie w każdej brytyjskiej jednostce kapelani rezygnowali z prawa wskazania tak zwanych ochotników. Weteran 2. pułku 5 and 4 Yeomanry wspominał: nasz kapelan grzebał ludzi, wyjmował ich z czołgów. Jeśli przyszedł do ciebie i zapytał, czy chciałbyś pójść ze mną, nie mogłeś odmówić, prawda? Byłoby to trudne, ale z drugiej strony nie chciałeś z nim iść. Niektórych poległych musiałeś niemal wycinać z wnętrza czołgu. Byli wypaleni i przyklejeni do podłogi wieżyczek. Kapelan miał małą puszkę kreozotu. Małym pędzelkiem nakładał odrobinę substancji na twoje wąsy, więc kiedy przenosiłeś spalone lub zgniłe ciała, nie czułeś tego zapachu, czułeś kreozot. Jak tylko widzieliśmy go z puszką, usuwaliśmy się mu z drogi, ponieważ wiedzieliśmy, że szuka ochotników. W większości zachowanych relacji znajdujemy te różne podejścia, ale mieszczące się na specyficznym spektrum między profesjonalizmem, poczuciem obowiązku, a po prostu odruchem, aby jak najszybciej zapomnieć o brutalnym losie uwięzionych zwłok. Inny weteran z tego pułku wspominał pierwsze godziny po krwawej operacji Goodwood przeprowadzonej przez siły aliantów w dniach 18-20 lipca 1944 roku. Ktoś przyszedł i poprosił o ochotników do pomocy w wyciąganiu ciał z czołgów. Już wcześniej uświadomiono nas, co się dzieje z ciałem, gdy czołg staje w ogniu. Jak wyciągali te ciała? Powiedziano nam, aby przymocować linę wokół tego, co z nich zostało. Czasami zdarzała się przerażająca rzecz. Ciało rozpadało się podczas wyciągania. To było coś, z czym przeciętny człowiek nie mógł się zmierzyć. Był tylko jeden ochotnik i nie byłem nim ja. Był nim grabarz w cywilu. Ten drastyczny opis i domyślny brak ochotników świetnie pokazuje, dlaczego czołgi potrafiły dojechać na dalekie tyły nadal ze zwłokami poległych. Bez odpowiedzi pozostaje na razie pytanie, na ile do tych obowiązków kierowano na przykład jeńców. Otóż na wszystkich frontach powszechnie korzystano z pracy jeńców do kopania grobów dla poległych. Co więcej, niemiecki generał Hasso von Manteuffel wspominał, rosyjskie służby naprawcze i ratownicze, które w wojskach pancernych stanowią ich integralną część, były bardzo dobre. Dokonywali nadzwyczajnych wyczynów, podążając pieszo za oddziałami czołgowymi, aby odholować i naprawiać zepsute i uszkodzone wozy. Wydałem wtedy rozkazy, że unieruchomione czołgi przeciwnika należy przede wszystkim podpalać. Generał von Zenger, znany nam z materiału o Monte Cassino, w rozmowie z Lydellem Hartem przyznał, Rosjanie mieli mnóstwo świetnie wyszkolonych mechaników. W istocie zaczęliśmy zatrudniać rosyjskich mechaników w naszych własnych warsztatach naprawczych. Nie zdziwiłbym się, gdyby ci właśnie specjaliści nie byli wykorzystywani też do oczyszczania uszkodzonych czołgów. Nasz materiał powoli zatacza koło i wraca do punktu wyjścia, bo pamiętajmy, jaki był jeden z głównych celów sprzątania czołgów ze zwłok zabitych. Jeden z cytowanych wcześniej weteranów kończył taką oto myślą. Rozumiem, że niektóre z tych czołgów, które nadawały się do użytku, ponownie trafiły do jednostek. Przeraża mnie myśl, że jakaś załoga musiała wejść do takiego pojazdu. Ale przecież to nie był wyjątek, aż połowa uszkodzonych czołgów w końcu wracała na front. W warsztatach wielką wagę przykładano więc do tego, aby czołgi wyglądały jak nowe. Belton Y. Cooper podkreślał, po zakończeniu napraw przedział bojowy czołgu był całkowicie odmalowywany. Mimo to czasami przesiąkał go słaby odór śmierci. Nowa załoga mogła wahać się przed przyjęciem przydzielonego jej czołgu, ponieważ była przesądna co do czołgów, w których zginęli jej koledzy. Nic dziwnego, że na przykład kanadyjskie dowództwo 10 sierpnia podkreślało znaczenie przymusowego opóźnienia wynoszącego minimum 24 godziny przed powrotem naprawionego czołgu na front. Liczono na to, że do tej pory całkowicie wywietrzeje ten specyficzny zapach. Ponadto bardzo pilnowano, by załogi w ogóle nie mogły domyślić się, czy czołg wcześniej doznał poważnych obrażeń. Oddajmy głos Cooperowi po raz ostatni. Od spawacza wymagało to znacznych umiejętności, aby zeszlifować i w ten sposób zamaskować łaty, ponieważ załogi nie chciały przyjąć czołgu, którego pancerz wcześniej został przebity, szczególnie jeśli uważały, że trafienie przełożyło się na ofiary śmiertelne. Załogi musiały trzymać się własnych rytuałów i przesądów oraz przede wszystkim zachować wiarę, że uda im się wyjść z wojny cało. Pomimo niezliczonych ofiar i wszechobecnej śmierci, pancerniacy, podobnie jak żołnierze innych formacji, musieli jak najszybciej zostawić za sobą śmierć towarzyszy, szczególnie, że w większości wypadków pancerniacy ginęli w opisany już wcześniej przez nas okropny sposób. Nie może dziwić, że temat sprzątania czołgów ze zwłok zabitych stał się tabu i trafił na margines historii jednostek pancernych, ale na tym marginesie pracowali ludzie niezwykle odważni, którzy wzięli na siebie monstrualny ciężar.